21:30 rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Samorząd w służbie środowisk lokalnych. Naszymi gośćmi doktor inżynier Karol Orzuk, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Mieczysław Miazga, wiceprezes zarządu Podkarpackiego Centrum Handlowego Agrohurt S.A. i Janusz Skotnicki, burmistrz Tyczyna. Gorąco serdecznie witamy panów teraz przy mikrofonach Radia Maryja w naszym studiu. Jesteśmy po pierwszej części naszego spotkania. Chcemy podjąć dalszy dialog ze słuchaczami Radia Maryja w temacie samorząd w służbie środowisk lokalnych. Można powiedzieć, że zmierzyliśmy się w tej pierwszej części z tym, co należy powiedzieć, co można, czego nie zdążyliśmy. Takie poważniejsze ożywienie było pod koniec, gdy pojawiły się telefony od naszych odbiorców. Teraz proszę panów o przybliżenie tego tematu, o panów refleksję na podstawie doświadczenia i tego, co jest takimi planami na przyszłość, w jaką stronę powinny rozwijać się samorządy, by rozwijać, służyć środowiskom lokalnym. Proszę w takiej kolejności doktor inżynier Karol Orzuk, Mieczysław Miazga i Janusz Skotnicki.
Czcigodny ojcze, szanowni radiosłuchacze, zanim postaram się odpowiedzieć na pytanie, chciałbym wyrazić swoją wdzięczność dla ojca dyrektora, doktora Tadeusza Rydzyka, za to, że mogliśmy się spotkać tutaj dzisiaj, porozmawiać o tematach związanych z samorządem, czyli o tematach, które są najbliżej ludzi. Dziękuję ojcu dyrektorowi za to, że mogliśmy się spotkać wcześniej w telewizji Trwam, że możemy teraz rozmawiać na tematy samorządu w Radiu Maryja. Bardzo się cieszę, jestem dumny, że tutaj w Polsce, w Toruniu są takie media, które łączą nie tylko chrześcijan na całym świecie, ale łączą wszystkich ludzi, którzy myślą po polsku. Jestem pierwszy raz w życiu w Toruniu i przed tym, jak spotkaliśmy się na antenie telewizji Trwam, byliśmy z panem prezesem, z panem burmistrzem w sanktuarium Najświętszej Marii Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Widzieliśmy Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Wreszcie widzieliśmy także Muzeum Pamięci i Tożsamości imienia świętego Jana Pawła II tutaj w Toruniu. Słyszałem o tych dziełach bardzo dużo, także od senatora Zdzisława Pupy, od mojego taty, który tutaj także był wielokrotnie. Czytałem o tych dziełach w internecie, ale to, co zobaczyłem, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Bardzo się cieszę, tak jak powiedziałem, jestem dumny, że mamy takie dzieła, mamy dzieła, które łączą ludzi i które służą ludziom. A jeżeli chodzi o sprawy samorządu. Tak jak mówiliśmy na antenie telewizji Trwam, samorząd został powołany po to, aby służyć ludziom, aby realizować potrzeby, które są, wynikają z życia codziennego, ale żeby realizować te potrzeby, bardzo ważne są pieniądze. Jeżeli chodzi o samorząd województwa, ja akurat reprezentuję województwo podkarpackie. To jest bardzo podobne województwo pod względem powierzchni do województwa kujawsko-pomorskiego, bo mamy prawie 18 tysięcy kilometrów kwadratowych. To jest 11 pod względem powierzchni województwo w kraju. Mieszkańców, podobnie jak województwo kujawsko-pomorskie, mamy niewiele ponad 2 miliony. To jest ósme województwo w kraju. Województwo szczególne, bo najdalej wysunięte na południe ze wszystkich województw w Polsce, graniczące ze Słowacją, graniczące z Ukrainą, co ma szczególne znaczenie w okresie, w którym się teraz znalazł nasz kraj, a mianowicie jesteśmy po sąsiedzku z krajem, w którym toczy się konflikt zbrojny. Ale jeżeli chodzi o realizację zadań, jakie stoją przed samorządem województwa, to oczywiście te zadania wiążą się z finansami. My jako samorząd województwa podkarpackiego w głównej mierze bazujemy na regionalnym programie operacyjnym oraz na programie rozwoju obszarów wiejskich. Realizując zadania społeczne, wdrażamy właśnie regionalny program operacyjny, gdzie zapisane są szczególne obszary wsparcia, rozpisane na priorytety.
To doktor inżynier Karol Orzuk, radny sejmiku województwa podkarpackiego. Prosimy pan Mieczysław Miazga, wiceprezes zarządu podkarpackiego Centrum Handlowego Agrohurt S.A.
Czcigodny ojcze, szanowni radiosłuchacze. Tak się złożyło, że miałem okazję już tutaj kilkukrotnie uczestniczyć w rozmowach niedokończonych, z czego zawsze miałem satysfakcję i radość i cieszę się bardzo, że pojawiła się kolejna okazja, żeby zabrać głos. Miałem też przyjemność również, bo tu doktor, kolega mówił o tym, że był pierwszy raz. Ja miałem tą przyjemność być podczas konsekracji tego kościoła w tym czasie, kiedy byłem posłem na Sejm Rzeczypospolitej. Ale wracając tutaj do samorządów, bo dzisiaj taki jest tytuł tych rozmów, to od 1990 roku, od tych pierwszych wyborów po 40 latach, gdy funkcjonowały Rady Narodowe, udało się zdobyć mandat radnego gminy Sokołów Małopolski, jak również być społecznym członkiem zarządu, bo wtedy taka ordynacja była. Przez dwie kadencje miałem przyjemność właśnie służyć tam społeczeństwu i swojej miejscowości. Były to, powiem tak, bardzo trudny okres. Bardzo trudny okres, bo po tym komunie, która przestała funkcjonować, no te samorządy, te sołectwa były bardzo ubogie. W zasadzie no niewiele było na tych wioskach. A ja właśnie pochodziłem z terenów właśnie wiejskich. I było naprawdę co robić w tej pierwszej czy drugiej kadencji. Naprawdę było co robić. I miałem przyjemność właśnie współpracować, poznać wielu ludzi w tych samorządach. W samorządzie naszym, tu Sokowa Małopolskiego, jak również i ościennych samorządów, bo te współprace jakieś one tam ciągle były, w postaci jakichś tam dróg, które się tam łączyły, czy inne rzeczy. Także poznałem dużo wspaniałych ludzi i między innymi Stanisława Orzoga, który właśnie, miałem przyjemność z nim pracować jako z burmistrzem, gdzie żeśmy zaczęli zmieniać bardzo dużo oblicze tej gminy. Później w kolejnych 8 latach byłem radnym powiatu rzeszowskiego, a Stanisław Orzóg był wtedy starostą. Kolejne 9 lat pracowałem w sejmiku województwa podkarpackiego. W tym czasie Stanisław, współpracowaliśmy, bo on jako wtedy, jako poseł na Sejm, a samorząd wojewódzki, czy to była codzienna współpraca, bo wiadomo, nie? Łączyły się różne tematy i środki i tak dalej, gdzie trzeba było tam gdzieś zabiegać. A później Stanisław był europosłem, obecnie senatorem, a ja po 9 latach samorządu województwa no miałem tą przyjemność i satysfakcję i dane mi było pracować 3 lata w parlamencie polskim, gdzie tam nabyłem kolejnych doświadczeń. Myślę, że one były jakby ukoronowaniem tych lat kilkunastu w samorządach. I to taka krótka moja historia, jeśli chodzi o doświadczenie. Natomiast w chwili obecnej, jak tu zostało powiedziane, jestem w zarządzie Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agrohurt w Rzeszowie, które to są pozostałości po przedsiębiorstwie transportu handlu wewnętrznego. To powstała spółka akcyjna, która właśnie tam udziały mają i samorządy, miasto Rzeszów, samorządy gminne, tam ma samorząd wojewódzki ma udziały, również ma Skarb Państwa udziały i są jeszcze tam jakby akcjonariusze prywatni. I tam po prostu zajmujemy się na tej giełdzie hurtowej, zajmujemy się wynajmowaniem powierzchni handlowych. Nie mamy tam produkcji, tylko wynajmujemy powierzchnie handlowe. I myślę, że to jest bardzo cenna działalność, bo rolnicy, czy ogrodnicy, czy sadownicy, czy inni mogą tam zbywać swoje produkty, jak również tam są i hurtownie, są tam również i inne jeszcze firmy, które wynajmują. Tam jest też ARiMR powiatowy, jest również inna instytucja jeszcze kontrolna i tam są i duże firmy, i małe firmy, i pojedyncze firmy, i wszyscy mamy tam miejsce. Odwiedzają ten rynek hurtowy również odbiorcy indywidualni. Można się tam nabyć towar, myślę, z pierwszej ręki znacznie taniej, bo ten łańcuch się skraca handlowy. Myślę, że świeższy towar, ale również taką wartością dodaną są również te giełda staroci, która ma bardzo duże powodzenie w niedzielę, pierwszą niedzielę miesiąca każdą. Jest bardzo dużo odwiedzających i tam też wiele tych towarów nabywają. Także że myślę, że te giełdy hurtowe, które funkcjonują w Polsce, one wszystkie się jakoś potrafiły odnaleźć w tych warunkach i służą.
Bardzo gorąco dziękuję. Mieczysław Miazga, wiceprezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Handlowego Agrohurt S.A. A rozmawiamy dziś o tym, jak samorząd służy, rozwija środowiska lokalne. Janusz Skotnicki, burmistrz Tyczyna.
Szczęść Boże Państwu słuchaczom, szczęść Boże Ojcze. Myślę, że tutaj bardzo dobrze, że kolega Mieczysław wrócił we wspomnieniach do tamtych czasów, zanim zaczniemy mówić o tym, jak dzisiaj samorząd służy, jaki ma dziś zakres swoich kompetencji, swoich obowiązków, to no, trzeba przypomnieć i tamte dawne czasy, kiedy rzeczywiście samorząd to był znacznie mniejszy rozdział między, powiedzmy, urzędem a mieszkańcami, gdzie ci urzędnicy włączali się w działalność społeczną. Wielu pracowników nawet stało na czele komitetów społecznych, bo mieli po prostu wtedy bliżej w urzędzie do załatwiania różnego rodzaju spraw. Ale też ja bym przypomniał, no dzisiaj narzekamy bardzo na inflację, jest ona oczywiście ogromna, ale tamte lata to 30-procentowa inflacja nie była niczym dziwnym. Myśmy zarabiali miliony z roku na rok, coraz więcej tych milionów. I to jakoś funkcjonowało. Powiem tak, wtedy był znacznie większy entuzjazm. Jednak po latach tej komuny, jak to mówimy i tak to rzeczywiście powinno się nazywać, ludzie poczuli taki trochę oddech wolności, chociaż oczywiście okazało się później, że różnie to z wypracowaniem, stworzeniem tej wolności było, ale ludzie chcieli działać. U nas taki był świetny przykład, zresztą zarówno na północnych gminach Rzeszowa, jak i południowych, gdzie powstały spółdzielnie telekomunikacyjne. Ojciec w tamtym programie, czyli w pierwszej części, pytał, co można by przenieść dobrego z naszych samorządów do innych. No dzisiaj już się nie da tego przenieść, a jest to wspaniała rzecz. Ponad 5000 członków spółdzielni i w tym gminy, które te spółdzielnie tworzyły, samorządy, nawet nie biorąc pod uwagę, że właściwie w zakresie zadań samorządów no bezpośrednio nie leżały sprawy telekomunikacji. Natomiast oczywiście cały czas, tak wtedy jak i teraz, jest jeszcze jeden element, który samorządom bardzo ułatwia, tym samorządom niższym, mianowicie współpraca poszczególnych szczebli samorządów. Tu myślę i współpraca z powiatem, która nam na przykład bardzo, bardzo dobrze się układa. Współpraca tak samo i z przedstawicielami Sejmiku Województwa Podkarpackiego, czy z poszczególnymi posłami, senatorami. Czasami w sprawach takich, gdzie po prostu no raz, tak jak dawniej mówiono, zresztą chyba teraz cały czas jest to aktualne, że poinformowany decyduje lepiej. Czyli jak my możemy zdobyć informacje właśnie z tych poszczególnych szczebli, to możemy lepiej zaplanować nasze działania w różnych zakresach. Czy czasami nawet kontakt, powiedzmy, z jakimiś tam ogólnokrajowymi sieciami. No może akurat mam tu na myśli właśnie naszą spółdzielnię telefoniczną, która pod koniec roku miała pewne zawirowania rozliczeniowe z jednym z dużych operatorów i tu akurat należą się podziękowania i panu Karolowi Orzogowi i jego tacie, panu senatorowi Stanisławowi Orzogowi, którzy po prostu udostępnili możliwość spotkania z tymi władzami. I dzięki temu ta nasza lokalna spółdzielnia, no w porównaniu z innymi malutka, ale dla nas bardzo ważna, może dyskutować, może wspólnie w jakieś wypracowania osiągnąć. To jedno. Natomiast no, wracając jeszcze do tej roli, która jest głównym tematem, no to może na początku powtórzę to, co już było powiedziane. Pewna charakterystyka gminy. Gmina liczy 11 tysięcy mieszkańców, 4 miejscowości, jedno miasteczko, 4 tysiące, niecałe 100 mieszkańców, 3 sołectwa. Kiedyś były to 6 sołectw, 3 z nich zostały przyłączone do Rzeszowa, prawie połowa naszej gminy. Natomiast gmina rozwija się dość szybko. Jest infrastruktura dobrze wykonana, przynajmniej obejmuje większość tej gminy. Stąd może tak samo Rzeszów zawsze w naszą stronę patrzył, żeby tereny, które są uzbrojone, przyłączyć do siebie, żeby mieć dalsze tereny do zagospodarowania. I to, co też wcześniej powiedziałem, że gmina, samo miasto Tyczyn na przykład w ciągu 30 lat zwiększyło liczbę mieszkańców o 50%. Rosną u nas budynki, nowe bloki, nowe szeregówki. Chociaż no, nie trzeba ukrywać i myślę, że nie jest to jakąś ujmą, że jest to gmina stanowiąca takie zaplecze, jak to mówią, sypialnie Rzeszowa. Jednak większość ludzi pracuje w Rzeszowie. No i tutaj też zadania gminy, czyli gmina musi wypracować takie działania, które tym ludziom, którzy no nie szukają już na terenie naszej pracy, ponieważ czy przybyli z Rzeszowa, czy pracują w Rzeszowie, żeby znaleźć takie działania, takie miejsca, w których oni no poczują się dobrze popołudniami po pracy czy na weekendy, kiedy będą mogli tutaj tak samo i czas spędzać. Oczywiście to jest i działalność kulturalna, i działalność sportowa, i rekreacyjna. Dzięki środkom Tak samo poprzez Rzeszowski Obszar Funkcjonalny została wykonana rewitalizacja parku, a obecnie powiat rzeszowski za prawie 20 milionów realizuje już końcówkę remontu Pałacu Wodzickich w Tyczynie. Jest taki piękny pałac, gdyby ktoś może i z Torunia, czy w ogóle z Polski się wybierał w tamte strony Podkarpacia, zapraszam do Tyczyna, żeby oglądnąć i pałac, i park wkoło. Obecnie powiat tam oficynę remontuje przy tym pałacu i dobudowuje jeszcze następne budynki, które uatrakcyjniają nasz teren. I tutaj też padło wcześniej pytanie jeszcze na pierwszej części, co można by dalej działać. No więc myślę, że między innymi właśnie na tworzenie takiego wypoczynku, nie wypoczynku wielodniowego, bo z Bieszczadami nie będziemy konkurować, nie mamy za bardzo szans. Natomiast jakby ktoś, czy z Rzeszowa, czy sami mieszkańcy Tyczyna chcieli chwilę wypocząć właśnie tutaj na następne lata, jest na pewno potrzeba takiego działania, żeby stworzyć możliwość takiego wypoczynku z udziału w różnych kulturalnych spotkaniach, czy też w różnych sportowych imprezach, jak i może dla poszczególnych tam grup wiekowych również odnalezienie miejsca, gdzieby się te grupy mogły realizować. Na pewno patrzymy też na pozyskiwanie środków, bo bez tego naprawdę jest ciężko. Dochody własne nie są wielkie. Oczywiście jest, czasami się zdarzają sytuacje, że ktoś mając wymagania argumentuje tym, że on płaci podatek. Oczywiście, tylko te podatki wystarczają na jakieś tylko częściowe pokrycie kosztów, także na pewno poszukiwanie środków na zewnątrz, to jest podstawowa rzecz. Też już wspominałem o tym w pierwszej części. Na dochody rzędu 64 miliony, my 17 milionów mamy dotacji na różnego rodzaju inwestycje. Nie mówię na te zadania stałe, zlecone, tylko właśnie na inwestycje. Dzięki takim programom właśnie, jak przede wszystkim większość to jest Rządowy Fundusz Polski Ład, ale też i jeszcze kończymy z RPO dawnego, czyli przez Urząd Marszałkowski, przez Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, pewne działania jeszcze z innych programów przy współpracy też i ze starostwem pewne rzeczy są realizowane. Także tu na pewno zawsze był i pozostanie ten kierunek pozyskiwania środków zewnętrznych, żeby można, żeby się dobrze żyło po prostu u nas, w naszej gminie.
Janusz Skotnicki, burmistrz Tyczyna. Samorząd w służbie środowisk lokalnych, tak jak słyszymy, od województwa aż po takie małe miasteczko i małą gminę jak Tyczyn. Czy to doświadczenie, o którym mówił pan Mieczysław Miazga, z różnych wymiarów, w takim wymiarze, z różnych wymiarów na przestrzeni od 1990 roku do dziś, jak poszukiwać rozwiązań, by zaspokoić i właściwie rozeznać te potrzeby środowiska lokalnego. Gdybyśmy może w takiej kolejnej rundzie, chociaż pan Janusz Skotnicki, już burmistrz Tyczyna, to rozpoczął, ale spróbowali sobie i naszym odbiorcom odpowiedzieć, jak rozpoznawać potrzeby właściwe dla środowiska lokalnego. No mówiąc inaczej też, kogo słuchać, a kogo nie słuchać, bo wiemy, że co człowiek to pomysł i każdy, kto patrzy ze swojego okna, inaczej widzi rozwój tego środowiska naturalnego i infrastruktury, która wokół niego jest, ale też rozwoju regionu, czyli tego środowiska lokalnego, czyli ojcowizny. Prosimy, pan doktor inżynier Karol Orzuk.
Proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, tak jak powiedziałem, województwo podkarpackie głównie realizuje swoje zadania w wdrażając program terytorialny, Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, bo tak w tym momencie ten program jest nazwany. I w tym programie zostały określone poszczególne obszary, które wedle nas, radnych sejmiku województwa podkarpackiego, wedle samorządu wojewódzkiego wymagają szczególnego wsparcia, ale te obszary zostały także wskazane poprzez szeroko zakrojone konsultacje społeczne, które poprzedziły stworzenie tego regionalnego programu dla Podkarpacia, który teraz nazywa się Funduszami Europejskimi dla Podkarpacia. I jeszcze wracając do słów, które wypowiedział mój poprzednik, pan burmistrz Tyczyna, a mianowicie wskazał na potrzebę wspierania infrastruktury turystycznej, wspierania obszarów związanych z wypoczynkiem, i w tym naszym regionalnym programie Funduszach Europejskich dla Podkarpacia taki obszar również został wskazany. Mamy tam wskazane priorytety i jednym z priorytetów właśnie jest przyjazna przestrzeń społeczna, gdzie będą realizowane zadania z zakresu szeroko pojętej infrastruktury edukacji, będą mogły sięgać po wsparcie przedszkola, szkoły ogólnokształcące, zawodowe, szkoły wyższe, co dla mnie jako dla nauczyciela akademickiego jest szczególnie ważne, ale także w tym obszarze wsparcia znajdą się środki na infrastrukturę ochrony zdrowia, na szlaki turystyczne, na dziedzictwo kulturowe. Ale tak jak powiedziałem w pierwszej części naszego spotkania w telewizji, w województwie podkarpackim bardzo ważna jest i stawiamy na konkurencyjną, cyfrową gospodarkę, na innowacje, i również w funduszach europejskich dla Podkarpacia, w tym naszym kontrakcie terytorialnym, znajdą się środki na badania i rozwój, na cyfryzację. Po te środki również będą mogły sięgać na przykład szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, organizacje badawcze. Jeżeli mówimy o zdrowiu, o jakości życia, to także bardzo ważnym obszarem, który wspieramy również w kontrakcie terytorialnym, jest obszar z zakresu energetyki i środowiska, a mam na myśli chociażby poprawę efektywności energetycznej budynków, czy także środki dedykowane na gospodarkę wodno-ściekową. W nowym kontrakcie terytorialnym dla Podkarpacia na te cele przeznaczone jest aż 513 milionów euro. I po te środki z tego zakresu będą mogły sięgać także jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy. Kolejną rzeczą bardzo istotną, wspieraną przez województwo podkarpackie, właśnie wykazaną jako obszar, który wymaga wsparcia, są środki dedykowane także dla ochotniczych straży pożarnych. Tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy jako województwo położeni w miejscu szczególnym na mapie Polski, gdyż graniczymy ze Słowacją, graniczymy z Ukrainą, gdzie toczy się konflikt zbrojny, i także jako samorząd województwa dostrzegamy potrzeby wsparcia, dosprzętowienia, wzmocnienia potencjału ochotniczych straży pożarnych, i także takie środki w kontrakcie regionalnym mamy przeznaczone. Również stawiamy na zrównoważony rozwój terytorialny. Mówiłem o tym w części telewizyjnej. Będą dedykowane środki na uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych, dedykowane także jednostkom samorządu terytorialnego. I wreszcie także stawiamy na projekty związane z szeroko pojętym kapitałem ludzkim. Przeznaczamy w kontrakcie terytorialnym na to 576 milionów. Na aktywizację bezrobotnych, na integrację społeczną, na edukację. I te wszystkie obszary, które będziemy wspierać, które wspieramy, były poddane szeroko pojętym konsultacjom społecznym i właśnie wytypowanie obszarów do wsparcia opierało się między innymi właśnie o głos lokalnych społeczności.
Dziękuję bardzo. Czyli wydajemy pieniądze w dużej mierze po konsultacjach społecznych. Dziękujemy. Prosimy pan Mieczysław Miazga.
Szanowni radiosłuchacze, czcigodny ojcze, tak jak w pierwszym audycji, taki na wstępie tutaj w radiu powiedziałem właśnie o tych czasach bardzo trudnych na rozpoczęcie, jeśli te samorządy zaczęły funkcjonować. Natomiast może w tym momencie podsumuję właśnie te lata, bo to jest ponad 30 lat już, jak te samorządy zafunkcjonowały. To było wszczał w dziesiątkę, żeby te samorządy zafunkcjonowały. To naprawdę było bardzo potrzebne i to dobrze wszystko funkcjonuje. Oczywiście czasy się zmieniają, być może trzeba coś lekko zmieniać, ale powiem, że bo ja pochodzę z terenów wiejskich, miejscowość Górno, gmina Sokołów Małopolski. Pozdrawiam tutaj raz słuchaczy z tych terenów szczególnie. I powiem tak, że wiele się właśnie udało zrobić. My w miejscowości mamy bardzo dużą przedsiębiorczość, bo to wiele zależy od ludzi. Tak, jeśli firma nie funkcjonuje na samych urządzeniach, tylko musi być potencjał ludzki, głównie ludzie decydują o firmie, czy firma sobie poradzi, jak firma wygląda, tak samo i w samorządach. Jeśli są odpowiednie ludzie, czy w samorządach, czy w sołectwach, można bardzo wiele zdziałać. I tego przykładem jest właśnie między innymi gmina Sokołów, czy to sołectwo Górno, bo my, jak wcześniej zauważyłem, w zasadzie niewiele co było w tym sołectwie, to dzisiaj mamy dwa domy kultury, mamy Ochotniczą Straż Pożarną, która jest w krajowym systemie ratownictwa drogowego, świetnie funkcjonującą. Mamy koło gospodyń wiejskich, mamy Stowarzyszenie Kobiet, czyli mamy dwie organizacje, mamy klub sportowy, mamy sekcję szachową, która bardzo dobrze sobie radzi, a już nie mówiąc o tych podmiotach, gdzie właśnie jest bezrobocie. Jest bezrobocie na bardzo niskim poziomie, w zasadzie brakuje rąk do pracy. Jeśli jest jakiś oferta pracy to ze strony kobiet, natomiast mężczyzn w ogóle brakuje i wszystkie te firmy, większość tych firm w Górnie by zatrudniło pracowników, których nie ma. Były te pracownicy z Ukrainy wcześniej, pojechały na wojnę, bardzo mało ich w tej chwili jest. Są kobiety, też znajdują zatrudnienie i bardzo dobrze. Natomiast tak zauważyłem, że muszą być wszędzie czynnik ludzki i środki. A te środki się w miarę czasu pojawiały, gdzie umiejętnie trzeba było sięgać po te środki, bo były możliwości z roku na rok coraz większe. A tutaj w ostatnim czasie tutaj kolega burmistrz właśnie już zauważył, że są te środki. I jak tu słyszeliśmy od doktora Karola, też w samorządzie wojewódzkim też są środki, które mogą samorządy korzystać z nich, bo w trybie konkursowych jest bardzo dużo środków na różne działania, także te gminy korzystają, nie tylko gminy, przedsiębiorcy również, bo to jest jakby naczyna powiązane. Jeśli przedsiębiorstwa dobrze funkcjonują, To i samorządy, i ludzie mieszkający w nich tak samo. Także musi być szeroka współpraca i tak samo między samorządami, bo samorząd gminny z powiatowym, samorząd gminny z samorządem wojewódzkim, wojewódzki z powiatowym i tak dalej. Wszystkie muszą się tutaj zazębiać. Każdy ma swoje kompetencje swoje zadania do wykonania i to wszystko musi być powiązane. Ja tu jeszcze może zauważę jedną osobę bardzo pozytywną, gdzie od bardzo dużo lat współpracowałem jeszcze, jak byłem rolnikiem wcześniej, będąc samorządowcem, byłem również, prowadziłem gospodarstwo rolne, to poznałem na swojej drodze obecnie senatora Zdzisława Pupę, bo on był przewodniczącym Wojewódzkiej Rady RI Rolników, także to on zaczynał od tego, a dzisiaj jest, był posłem na Sejm, teraz jest senatorem i przez wiele lat również ta współpraca była, gdzie to wszystko tak pięknie, jak mówię, się łączyło. I jeszcze raz powtarzam, czynnik ludzki jest bardzo ważny, bo jednak ten dostęp do środków jest w całej Polsce taki sam, by się wydawało. I chyba tak jest, ale nie wszystkie samorządy w Polsce potrafią to wykorzystać. Bo ja byłem w takich regionach, co po prostu nie mogłem zauważyć nic pozytywnego. Są takie w Polsce jeszcze regiony, że po prostu nie wiem, czy jakie powody są. Możemy się domyślać. Także nie wszyscy się rozwijają. Nie wszyscy się rozwijają tak, jak się powinni rozwijać. To jest moja opinia. A jeszcze tu dodam, bo już mówiłem w pierwszym tym wydaniu, co było, że te rejony wschodnie, gdzie my pochodzimy stamtąd, tutaj z Podkarpacia, no to myśmy, to była Polska C, jak wszyscy mówili. I tak żeśmy się czuli. Natomiast w tej chwili to jesteśmy dumni wszyscy, że poprzez ciężką pracę właśnie tych samorządach i poszczególnych, jak również i co zauważyłem, senatorów, posłów i wszystkich związanych z tym, którzy pełnili te funkcje, to jednak odbiliśmy znacznie do przodu. Ale tu też chcę zauważyć. Tradycja, kultura, pracowitość ludzi, bo tu u nas właśnie się to społeczeństwo tym wyróżnia. Gdzie w innych rejonach kraju, no nie chcę tu obrażać w tym miejscu ludzi, ale no jest tym różnie. Jest tym różnie, bo obserwujemy. Także my się tutaj bardzo, jadąc przez tak długi odcinek drogi, mogliśmy troszkę spojrzeć na prawo i w lewo z tym, że coraz mniej zauważamy może tych różnic z tego powodu, że jeszcze kilka lat temu, jak jechaliśmy inną drogą, to bardziej było to wszystko widoczne. Dzisiaj się jedzie tymi drogami szybkiego ruchu i bardzo dobrze, szybciej, bezpieczniej. No i to wszystko jest troszkę już mniej widoczne, te różnice. Natomiast jeszcze raz powtarzam, jestem bardzo dumny z naszego pięknego Podkarpacia i zapraszamy wszystkich na Podkarpacie.
Mieczysław Miazga. Samorząd w służbie środowisk lokalnych. Jeszcze do tematu Janusz Skotnicki, burmistrz Tyczyna.
Szanowni Państwo, no padło tutaj pytanie ze strony ojca. Jak rozróżnić te zadania, które chcemy podjąć? Które możemy podjąć od tych, które no, nie podejmiemy. Oczywiście całość no, zbiega się do tego, że jest pewna grupa ludzi wybranych przez wyborców. Także są to radni, jest to w różnych gminach wójt, burmistrz czy prezydent. I na pewno na ich barkach spoczywają takie decyzje. Ja w swojej pracy no, na pewno kieruję się tak samo zdaniem radnych to jest najczęściej omawiane na komisjach, bo w sesjach transmitowanych przez internet, bo to teraz jest i taki obowiązek i uważam, że jest to bardzo dobre. No w tej chwili tych szerokich dyskusji jest znacznie mniej. Może się niektórym nawet widzom, słuchaczom tego gremium wydawać, że tam nie dyskutują radni, tylko ręce podnoszą, ale my przeważnie na komisjach wałkujemy w sposób no naprawdę taki dogłębny, szczery, to co należy robić, jakie decyzje należy podejmować. Na pewno to, co już padało tutaj, czyli rozmowa, słuchanie, co mówią mieszkańcy, słuchanie ludzi i to ja bym podkreślił, nie patrzenie przez to, kto mówi, bo często bywa tak, że osoba, która może dużo ma pretensji i tak dalej, w większości nie ma racji, ale w którymś tam wniosku, w którymś tam spostrzeżeniu nagle ta osoba ma rację i też nad tym się trzeba, jak to się ładnie mówi, pochylić i tak samo przeanalizować. Na pewno są sytuacje takie, które no, dla mnie są dość jednoznaczne. Jeżeli ktoś chce, załóżmy, budować wodociąg czy kanalizację w pola, mówiąc, że tam kiedyś będą budynki, a z drugiej strony ileś domostw czeka na to, żeby ten wodociąg czy kanalizację do nich dociągnąć, a oni mieszkają tam już od kilkudziesięciu lat i jest tam kilkanaście, kilkadziesiąt budynków, to dla mnie jest wtedy, no nie ma wyboru, nawet powiem, nie będę mówił, że jest wybór łatwiejszy czy trudniejszy, bo nie ma wyboru, należy według mnie w pierwszej kolejności uzbrajać te tereny, gdzie ludzie będą bezpośrednio zaraz po zakończeniu inwestycji mogli korzystać z dobra tych inwestycji, które zostały wykonane. Na pewno też to, co cały czas pada, no kwestia środków finansowych, kwestia możliwości, bo i w szkołach dyskutujemy o tym, co szkoły mogą robić, jakie zajęcia dodatkowe, na które przecież gmina tak samo dopłaca. My około 3 milionów dopłacamy do oświaty z naszego budżetu, co i tak uważam, że nie jest dużą kwotą. Mamy 13 milionów subwencji oświatowej, więc te 3 miliony może nie jest taką wielką kwotą. To dopłacamy do tych zadań, które no są finansowane, bo oczywiście jeszcze cały czas wychowanie przedszkolne, przedszkola, żłobki, na to dotacji nie ma, to z własnych środków finansujemy. No więc i w tych szkołach dyskusje zawsze, w której szkole można już tak nawet szczegółowo, gdzie tam zrobić SKS, gdzie zrobić chór, gdzie jeszcze jakieś dodatkowe inne zajęcia w momencie, gdy no niestety bardzo budżet jest ograniczony na tego typu działania. Także na pewno te wybory nie są takie łatwe, wybory między zadaniami. Gdybyśmy mieli, powiedzmy, no dwa razy taki budżet, mogąc już pozostać przy starym budżecie szkoła jeszcze dodatkowo, no to może te wszystkie wnioski, które zawsze spływają w październiku, gdy my zbieramy te wnioski, do 15 listopada jest tworzony projekt budżetu, więc gdybyśmy mieli dwa razy taki budżet, to może by można było zaspokoić te potrzeby. No a jeszcze tak jak mówimy, trzeba patrzeć w przyszłość. Tak samo no, starać się o to, żeby o fundusze na następne zadania, na dalszy rozwój. Szczególnie gdy właśnie miejscowość tak zwiększa, rozrasta się, gdy przybywa tutaj nowych mieszkańców, więc znowu kolejne zadania przed nami. No i kolejne wybory radnych, czy dać pieniądze na jedną drogę, czy na tą, czy na inną.
Bardzo gorąco dziękuję. Janusz Skotnicki, burmistrz Tyczyna. Samorząd w służbie środowisk lokalnych. Zapraszam Państwa do współtworzenia tego spotkania. Każdy z nas żyje w jakimś środowisku lokalnym, podlega władzy samorządowej, może współtworzyć, może decydować i też o tym naszym doświadczeniu, naszych spostrzeżeniach można się podzielić w czasie tych dzisiejszych spotkań. Przypomnijmy, nasi goście to goście z Podkarpacia, radny sejmiku województwa podkarpackiego, doktor inżynier Karol Orzuk, też jest wiceprezes zarządu Podkarpackiego Centrum Handlowego Agrohurt S.A., były poseł, też samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem, Mieczysław Miazga i burmistrz Tyczyna Janusz Skotnicki. A telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, Radio Maryja.
Puszkaszyś radio, sekundkę. Mogę już mówić?
Prosimy.
Wojtek z Centralnej Polski. Ja mam pytanie, ale zanim je zadam, muszę króciutko naświetlić sprawę. To znaczy do słuchaczy przede wszystkim, że po pandemii wyobraźmy sobie, że Unia Europejska nakłada nam taką zależność, że do momentu, kiedy nie zrobimy porządku z wymiarem sprawiedliwości, to likwidujemy w Polsce pogotowia ratunkowe. I do czego zmierzam? Teraz pytanie do panów. Jakie panowie mają wpływ, a na pewno macie wpływ, na pewno pośredni, na to, że cała Europa dysponuje środkami z KPO, Polska ich nie dysponuje nimi z wiadomych przyczyn. I czy panowie możecie się zwrócić do rządu, że na przykład jeżeli województwo, w którym ja mieszkam, Świętokrzyskie, ma małe środki, to się nazywa chyba ta organizacja PFOIR, 10 milionów złotych i w regulaminie, o tym tutaj jest to pytanie, regulamin jest tak stworzony, że te 10 milionów złotych nie jest rozłożone na jak najwięcej podmiotów gospodarczych, żeby miało to jakiś wpływ na województwo moje świętokrzyskie, czy tam każde inne, tylko w regulaminie jest zasada taka, że może dostać z tych 10 milionów każdy, kto się pierwszy zgłosi po milionie złotych. No i wtedy dostaje 10. To nie ma żadnego wpływu na dane województwo, że 10 przedsiębiorców dostaje po milionie złotych. Natomiast jeżeli człowiek umie się dzielić w trudnych sytuacjach, to logicznie postępuje, żeby każda grupa, większa firma, na przykład średnia, czy mała, czy mikrofirma, dostawała w swojej podgrupie określone kwoty, żeby jak największe spektrum z tych 10 milionów otrzymało jakąś dotację w tym trudnym okresie, kiedy pieniędzy z Brukseli nie ma. I teraz moje pytanie, czy panowie macie wpływ na to, żeby w rozmowach z politykami, posłami poruszać ten problem, że środowisko małego biznesu w Polsce zostało bez pomocy po pandemii. Im upadają masowo firmy i trzeba się do nich zwrócić i im w tej sytuacji pomóc, a one się odwdzięczą potem podatkach i będzie więcej środków, jeżeli w sposób godny przeżyjemy ten okres zaciskania totalnego pasa.
Nie wiem, dziękujemy, czy jestem
dobrze zrozumiany. Z Panem Bogiem pozdrawiam.
Z Panem Bogiem prosimy, doktor Karol Orzuk.
Proszę ojca, jeżeli chodzi o środki unijne, to należałoby zacząć trochę od historii, bo jak mówiliśmy o rozwoju samorządów, o tym, jak one funkcjonowały w pierwszym okresie, gdzie głównymi źródłami finansowania inwestycji były dochody własne, budżet państwa, inne agendy, agencje dysponujące środkami państwowymi, przedakcesyjnymi, środkami, które pochodziły z tak zwanej ekokonwersji różnych funduszy, jak na przykład Polsko-Amerykański Fundusz Środków Złotowych czy Szwajcarski Fundusz Środków Złotowych. Tak po wejściu Polski w maju 2004 roku doszły nam środki unijne. I należy oczywiście pamiętać, że w referendum przedakcesyjnym większość społeczeństwa opowiedziała się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i w późniejszych latach według oficjalnych przekazów zawsze około 3/4 społeczeństwa opowiadała się za członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Ale trzeba być także świadomym tego, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej to nie tylko same plusy, nie tylko same korzyści. Trzeba pamiętać o tym, że w tak zwanym okresie dostosowawczym, przygotowawczym należało zmieniać prawo nasze krajowe, dostosowywać prawo do wymogów unijnych, a dokładając do tych wymogów nieudolną, czasem szkodliwą działalność niektórych polskich rządów, zlikwidowano, sprywatyzowano, często w zbójecki sposób wiele przedsiębiorstw, zakładów pracy, zlikwidowano na przykład państwowe gospodarstwa rolne. To doprowadziło do ogromnego wręcz strukturalnego bezrobocia w niektórych częściach kraju i problem dotknął także region, z którego pochodzimy, Podkarpacie, gdzie między innymi doszło do upadku Alimy, doszło do upadku Zelmeru, Polmosów, jak chociażby Polmosu w bliskim nam Łańcucie, który to Polmos był sprzedany za wartość mniejszą od wartości znaku towarowego Biała Dama. To była jedna z wódek produkowanych w tym Polmosie. No i podobne sytuacje dotknęły wielu innych dziedzin gospodarki, chociażby na przykład zakładów dziewiarskich. Szanowni Państwo, czcigodnojcze, przynależność do Unii Europejskiej to również składka członkowska po naszej stronie, której wielkość zależy od produktu krajowego brutto naszego kraju. Roczna składka to jest 1,1 produktu krajowego, a w przypadku Polski to będzie około 5,2% całego budżetu. Nie jest to oczywiście mało. W bieżącym roku ta składka jest obliczona na około 33 miliardy złotych. I warto jest zauważyć, że jest to blisko o 9% więcej niż w 2020 roku. No ale skoro nasza składka członkowska jest zależna od produktu krajowego brutto, no to znaczy, że planujemy mieć szybsze tempo rozwoju Polski w bieżącym roku w porównaniu do większości państw członkowskich. Jeżeli chodzi o perspektywę bieżącą, to są takie wyliczenia, że nasza składka członkowska w bieżącej perspektywie 21 rok, 27 rok to będzie około 45 miliardów euro, czyli średnio około 6,5 miliarda euro rocznie. W perspektywie 2007-2013 było to około 3,5 miliarda euro. W perspektywie 14-20 roczna składka to było około 4,5 miliarda euro. No i w tym momencie, tak jak powiedziałem, w bieżącej perspektywie jest to 6,5 miliarda euro, czyli w całej rocznie, czyli w całej perspektywie około 45 miliardów euro. Jeśli chodzi o środki finansowe, które otrzymamy w tej perspektywie, to są środki z tak zwanego zwykłego siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej, czyli fundusze strukturalne, wspólna polityka rolna, a także dotychczasowe istniejące już instrumenty oraz to, o czym wspominał nasz radiosłuchacz, Fundusz Odbudowy, ale bez pożyczek, bo mamy tutaj tryb dotacyjny, będzie to kwota prawie 107 miliardów złotych, a pożyczki 51,6 miliarda złotych. Jeśli chodzi o nasz krajowy plan odbudowy, to państwa członkowskie zobowiązały się do solidarnej spłaty zaciągniętych pożyczek. I w tym momencie sami państwo na pewno śledzicie przekaz medialny i wiecie, że istnieje poważna obawa, że Komisja Europejska, stwarzając przeszkody w postaci tak zwanych kamieni milowych, o których jest ostatnio bardzo głośno, interpretując w sposób dowolny, w sposób uznaniowy prawo, może nam zablokować dostęp do środków dotacyjnych oraz pożyczkowych. Jak to robi do dnia dzisiejszego? I istnieje obawa, że przy takim podejściu Komisji Europejskiej wobec naszej ojczyzny w skrajnym przypadku Polska może być zmuszona do spłaty pożyczki, której nie zaciągnęła i której to pożyczki, z której to pożyczki pieniądze nie zostaną wykorzystane przez nasze samorządy i inne podmioty, które tych pieniędzy oczekują po zniszczeniach, jakie dokonały się w naszym kraju w wyniku pandemii. Wszyscy oczywiście oczekujemy, że środki zostaną odblokowane z korzyścią dla naszych samorządów, dla przedsiębiorców, dla realizacji celów, które przyczynią się do dobra wspólnego.
Dziękuję. Pan Wojciech jeszcze mówił coś o tych pierwszych 10. Nie wiem, czy panowie... Pan Burmistrz.
Jeżeli można, może zabiorę głos i przyznam tutaj panu Wojciechowi całkowitą rację. Ja też, no nie, może nie tak dawno, ale powiedzmy z półtora roku temu gmina próbowała akurat zespół obsługi szkół, bo dotyczył program szkół, próbowała startować i po zadzwonieniu o godzinie 7 okazało się, że już lista beneficjentów została wyczerpana, pomimo że właściwie ta godzina 7 to miała być no tym startem. Także osobiście uważam, że rzeczywiście, że nie powinno być czegoś takiego, że otrzymuje się pieniądze za to, kto szybciej zadzwoni, bo to kompletnie nie świadczy o potrzebie pozyskania takich pieniędzy. I na pewno tutaj jest racja, co my możemy zrobić, bo padło takie pytanie. No możemy rzeczywiście o tym mówić głośno, możemy zwracać się do osób, które mają wpływ na zarówno ustawy, jak i na rozporządzenia, przynajmniej mogą te uwagi przekazać do tych rządowych gremiów, żeby rzeczywiście stworzyć takie prawo, które uniemożliwi otrzymanie środków, jak mówię, na tę zasadzie, kto szybszy, bo to nie jest olimpiada, to nie są zawody. Tylko jeżeli chodzi o dysponowanie, to co koledzy mówili, tak jak u nas się ten pieniądz ogląda z każdej strony, żeby po prostu dać temu, kto najbardziej potrzebuje. Jeżeli jest to mały przedsiębiorca i dzięki temu ten mały przedsiębiorca przeżyje, że tak powiem, dzięki temu 10, 20, 50 takich przedsiębiorstw utrzyma się na rynku, bo dostanie pewien zastrzyk finansowy, to na pewno jest to lepszy efekt niż dodawanie powiedzmy 10 większym przedsiębiorcom środki, gdy prawdopodobnie oni mogą sobie może lepiej poradzić. Po prostu trzeba to rozważyć i rozpoznać, a z naszej strony, tak jak tutaj ten pan zauważał, no należy o tym mówić. Mówić, żeby były jasne, przejrzyste zasady, które jasno mówią, że ci, którzy najbardziej potrzebują, którzy mają najlepsze wnioski, ci powinni otrzymywać dofinansowania.
Dziękuję bardzo. Samorząd w służbie środowisk lokalnych. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Cześć Boże, kłania się Stanisław koło Warszawy.
Prosimy, panie Stanisław.
Ja chciałem spytać szanownych panów samorządowców, po co są potrzebne w Polsce powiaty? Przecież to idą ogromne koszty, a przecież te wszystkie zadania, które mają powiaty, można rozłożyć na gminy i naprawdę by były bardzo, bardzo, bardzo duże oszczędności. To wszystko z Panem Bogiem. Dziękuję.
Dziękujemy. Pan Mieczysław Miazga, poprosimy.
Tak, no, pytanie, bardzo ciekawe pytanie, powiem, ten pan tutaj zadał. Wielokrotnie dyskusje takie, żywe dyskusje się odbywają na temat właśnie tych powiatów. No, jedni twierdzą, że mogłoby nie być, drudzy, że są jednak potrzebne. Powiem tak, w tej całej reformie zostały powołane samorządy powiatowe i mimo wszystko, że mogłyby sobie tutaj samorządy czymś kompetencji dostać gminne czy wojewódzkie i może by było. Nie wiemy, jak by to było, bo tego nie ćwiczyliśmy przez ostatnie lata. Natomiast powiem tak, że no kto się odważy dzisiaj to zlikwidować? Takie proste pytanie. Sam zadaję tutaj publicznie. Kto się odważy dzisiaj, obojętnie kto nie będzie przy władzy, tą reformę spowodować, żeby zlikwidować powiaty? Powiaty też mają wiele kompetencji w tej chwili, bo mają urzędy pracy, czyli ta jakby... transport, służba zdrowia, szkolnictwo średnie i tak dalej. No jest tu tych zadań dość sporo. Na barki gmin to wszystko zrzucić. Na pewno by trzeba było te gminy bardziej rozbudować. Oczywiście, bo ktoś tu musiałby się tym zajmować. Ja nie wiem. Być może, żeby się to obyło. Ale nie wierzę, żeby ktoś się odważył i to zaczął to likwidować.
Doktor inżynier Karol Orzuk.
Ja się przychylam do głosu mojego przedmówcy. Powiaty mają szereg zadań, z których na przykładzie podkarpackich powiatów mogę stwierdzić, że wywiązują się dobrze, chociażby sprawę prowadzenia ewidencji gruntów i budynków szeroko pojętej geodezji, czy placówek ochrony zdrowia, szkół średnich. Myślę, że powiaty sprawdziły się w funkcji, do jakiej zostały powołane.
Pan Janusz Skotnicki?
No ja stanowczo jestem przeciwny likwidacji powiatów, nie tylko z tego względu, co wspomniałem. Może w innych rejonach Polski odbywa się to inaczej, ale akurat u nas, biorąc pod uwagę współpracę gmin powiatu rzeszowskiego ze starostwem powiatu, które jest zarządzane przez pana Józefa Jodłowskiego, no to ta współpraca jest naprawdę bardzo dobra. Ilość inwestycji, jakie zostały wykonane na terenie naszej gminy, sąsiednich gmin, bo to przecież widzę, to jest czasami o wiele większa nawet niż te, jeżeli chodzi oczywiście o finansowe koszty, większa kosztowo niż inwestycje gminne. Już wspominałem w pierwszej części, teraz inwestycja za 20 milionów w Pałac Wodzickich w Tyczynie. Ale tak samo, no ja pamiętam czasy, no bo jak przyszliśmy tu, kolega też pamięta rok 90, no to były rejony wtedy utworzone i na przykład geodezja była przeniesiona do rejonów. Później pozwolenia na budowę budynków niemieszkalnych były tak samo, gdzie indziej myśmy prowadzili tylko budynki mieszkalne. Natomiast no nie bardzo bym sobie wyobraził to, co też tutaj kolega Karol powiedział. Służbę zdrowia, którą obsługuje powiat, żeby można to rozrzucić po gminach, żeby po gminach można było i odpowiedni personel do obsługi geodezyjnej zatrudnić, odpowiedni personel do obsługi, powiedzmy, urzędów pracy. Natomiast skupienie i przekazanie jakiejś części tych kompetencji do województwa, no, byłoby skupieniem znowu i oddaleniem od ludzi pewnych zadań. Pamiętajmy, tych powiatów na terenie województwa naszego jest kilkanaście i wtedy ta bliskość administracji powiatowej do ludzi naprawdę świadczy o tym, że no nie należałoby powiatów likwidować i część skupiać, powiedzmy, w centrum województwa, a reszta z dużym znakiem zapytania, czy znajdą się fachowcy, którzy obsłużą te działania właśnie tego typu jak geodezję, budownictwo, nawet w tej chwili pozwolenia na budowę. Czy na tyle się znajdzie, żeby w każdej gminie można takie działy, czy chociażby stanowiska stworzyć?
Burmistrz Tyczyna, to powiat jaki?
Powiat rzeszowski, Zadajmy, 14 gmin.
Zadajmy to pytanie troszeczkę inaczej. Pytanie pana Stanisława, bo dyskusja się ożywiła, jak to przy każdej reformie, co można było zrobić inaczej, albo czy czegoś nie zlikwidować. Natomiast rozpoczyjmy, panie burmistrzu, czy są takie działy, sektory, które z obowiązków powiatowych pan by przytulił do gminy, albo czy są takie, które z gminy pan by z miłą chęcią oddał do powiatu? Może tutaj byśmy podywagowali troszeczkę.
No, przede wszystkim oczywiście tutaj tak samo jest sprawa finansowania poszczególnych zadań, bo jeżeli są takie zadania jak komunikacyjne, czyli tutaj zarówno rejestracja pojazdów i tak dalej, no za tym muszą iść środki. Może takie zadanie by do gminy mogło przejść, chociaż ono no również by mogło stworzyć pewne problemy, ale myślę, że akurat może takie tak. Natomiast no już kwestie geodezji, żeby ona wracała do gminy, bo kiedyś dawno temu była, ale pamiętajmy, że my idziemy w kierunku pewnych ewidencji całościowych, ewidencji ogólnokrajowych. Jeżeli w tej chwili my korzystamy na przykład z geoportalu powiatowego, bo mamy od powiatu takie pozwolenie, oczywiście nie wolno nam udostępniać na zewnątrz w jakichkolwiek dokumentach korzystania z tego portalu, który jest zastrzeżony, bo jest i część jawna, z którego każdy może korzystać, i taka część zastrzeżona, która dotyczy ewidencji gruntów, no to jednak skupienie w szerszym, czyli większej ilości, no pozwala na to, żeby takie portale powstawały, żeby one działały i funkcjonowały. Jeżeli chodzi na przykład o biuro pracy, dawniej były takie jednostki, punkty biura pracy powiatowego w gminach, no znacznie mniej się sprawdzały, aniżeli powiedziałbym w tej chwili jakoś biuro powiatowe w Rzeszowie. Oczywiście jest zawsze dyskusja, myśmy tu wspominali tak w rozmowie poza tutaj rozmowami na antenie, na przykład o gminie Dynów, która jest od Rzeszowa oddalona i tutaj no, u nich może lepiej by było mieć właśnie na miejscu pewne działy. Natomiast no, u nas do pewnego czasu funkcjonowały księgi wieczyste w Tyczynie dla czterech okolicznych gmin. Przeniesione zostały do Rzeszowa. No, dla mieszkańców naszej gminy jest to może utrudnienie, no ale tamte osoby z tych pozostałych trzech gmin, no praktycznie do Rzeszowa mają tyle samo czasu dojazdu, co do naszej gminy, czyli to nie zmieniło, też zostało skupione. Na pewno trzeba rozważać, co można dać jednym, załóżmy, poszczególnym szczeblom samorządów. Natomiast też powiaty no, sięgają po środki z różnego rodzaju funduszów innych, aniżeli gminy by mogły sięgnąć. Są środki dla dużych miast na prawach powiatu, a powiaty tak samo mają pewien rodzaj środków, do których mają lepszy dostęp. I ja tak jak mówię, powiat rzeszowski akurat to w piękny sposób wykorzystuje. Inwestycje, które zostały wykonane, są naprawdę bardzo dobre. Utrzymanie szkół średnich. Kiedyś właśnie, gdy była reforma szkolnictwa, gdy powstawały gimnazja, które później no, zostały znowu zlikwidowane, no i wtedy nad każdą reformą trzeba się zastanowić, no bo gimnazjum utworzono, miałem No, czy to szczęście, mówiąc w cudzysłowie, że otwierałem gimnazjum w Tyczynie w 1999 roku, a później zamykałem kilka lat temu. Więc na pewno każdą reformę trzeba przemyśleć. Natomiast wtedy też był problem, czy nie stworzyć zespołu liceum, gimnazjum, jednak liceum tyczyńskie zostało pod powiatem. Myślę, że też jest to pewne szersze spojrzenie wtedy powiatu na taką szkołę, ponieważ ta szkoła z samej gminy naszej, to jest niewielki procent uczniów, większość jednak z gmin sąsiednich przyjeżdża tych uczniów. Tutaj też powiat jakieś to rozeznanie lepsze może mieć. Także mówię, tutaj jednak z tym przejmowaniem, przenoszeniem pewnych zadań, gdyby kiedyś taki był pomysł, to uważam, że należałoby się bardzo mocno zastanowić, głównie pod kątem, czy gminy zdobędą takich pracowników, czy na taką ilość etatu, bo też sobie powiedzmy, jeżeli w powiecie pracuje, powiedzmy, przy danym zadaniu 3 czy 4 pracowników, to w 14 gminach nie zatrudnimy 14 pracowników przy takim zadaniu. Tam, jak jest ono skupione, to po prostu mniejsza ilość osób wykonuje ten sam zakres, który by tutaj gminy musiały wykorzystywać, więc tu też nie wiem, czy taka oszczędność finansowa by była aż duża.
Czy jeszcze któryś z panów?
To znaczy ja może jeszcze tutaj jedno zdanie, bo oczywiście powiat powiatowi nierówny. Znamy powiaty, co sobie bardzo dobrze radzą, te większe powiaty, ale są też i bardzo małe powiaty, które sobie mają te same kompetencje i to samo realizują, ale mają, w związku z tym mają mniejsze możliwości, bo to są biedne powiaty. A wiadomo, na taki samorząd to trzeba, żeby realizował te cele, niemało środków. I tutaj właśnie zauważalne to jest. To nie jest tylko moja opinia, bo tu te dyskusje są od lat na temat właśnie tych różnych samorządów. Czy to powinno być tu, czy to powinno być tam. I to jest właśnie zauważalne, Że dość dużo jest takich bardzo małych i tutaj może to był błąd, że te zabiegi w tym momencie tych osób, bo każdy chciał mieć powiat u siebie, spowodowało to.
Pan doktor? Raczej nie. Jeszcze pan wicerze.
Może ja tylko dodam jeszcze tutaj, bo to, co zostało tu wskazane, rzeczywiście bardzo dobrze. My mamy przykład powiatu, który kiedy już był jednym powiatem w województwie podkarpackim, a teraz jest oddzielnie powiat leski, oddzielnie powiat bieszczadzki, który się podzielił ze względu raczej na ambicje lokalne, tak bym powiedział. Ale tutaj ten kierunek, co kolega właśnie powiedział, małe powiaty, więc nie likwidujmy, tylko łączmy te powiaty, żeby rzeczywiście obejmować szerszy teren, ale żeby jednak te zadania powiatowe zostawały na tym pośrednim szczeblu pomiędzy gminą a województwem.
Też pojawia się problem dostępności kadry wysokospecjalistycznej. Proszę sobie wyobrazić, tutaj pan burmistrz przed momentem mówił o 2 małych powiatach. W każdym z tych powiatów funkcjonował szpital powiatowy. W każdym z tych szpitalów był problem z obsadzeniem na poszczególnych wydziałach wakatów lekarskich. Też jeżeli chodzi o sprawę geodezji, to proszę państwa, starostwa powiatowe, starostowie prowadzą postępowania z zakresu scalenia gruntów i nie wyobrażam sobie, że tak duże zabiegi urządzeniowo-rolne, tak duże przedsięwzięcia mogłyby być przeniesione do gmin. Także pod tym względem powiaty po prostu realizują swoje funkcje w zakresie chociażby geodezji bardzo dobrze.
Drodzy państwo, rozmawiamy dzisiaj o samorządach w służbie środowisk lokalnych. Wiele wątków okazuje się, ponieważ to samorząd wojewódzki, samorząd powiatowy i ten samorząd na szczeblu gminnym czy też danego miasta. Naszymi gośćmi dr inżynier Karol Orzuk, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Mieczysław Miazga, samorządowiec, były poseł, obecnie wiceprezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Handlowego Agrohurt S.A. i jest z nami Janusz Skotnicki, burmistrz Tyczyna. Zapraszam Państwa wciąż do współtworzenia naszego spotkania, mając samorządowców studiów. Możemy też skonfrontować nasze doświadczenie życia w tej społeczności lokalnej, zapytać, jak daną sprawę rozwiązać, bo wiemy, że w samorządach i w naszych środowiskach lokalnych często przychodzi nam borykać się z różnymi problemami, a może okazać się, że z tymi problemami borykali się samorządowcy obecni w naszym studiu. Możemy zapytać, jak dana rzecz czy sprawa powinna być rozwiązana, jak powinna być procedowana. 0456 numery telefonów 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic Polski 48 56 655 23 33 lub 23 66. Pan Mieczysław Miazga powiedział takie ciekawe stwierdzenie, wydaje się banalne, proste, że są niektóre powiaty biedniejsze, niektóre są bogatsze. Też padło to zdanie w trakcie naszych rozmów, że dawniej Podkarpacie to była taka Polska C, czyli jakiejś gorszej kategorii. Panowie bardzo często podkreślają środki, a jednocześnie też infrastrukturę. Czy te dwie rzeczywistości, infrastruktura i środki, rzeczywiście pozwalają przestać być biednym regionem, biednym powiatem, biedną gminą czy biednym województwem? Bo niektórzy mówią, że infrastruktura tak, środki też, ale jeszcze ważne jest położenie, ważni są ludzie, ważne jest kto rządzi. Inni powiedzą jeszcze, że ważne jest, jakiej opcji politycznej ktoś rządzi. Co tak naprawdę wpływa na to, że dany region mniej lub bardziej rozwija się? I mamy to doświadczenie tej perspektywy przynajmniej od 1990 roku. Pan doktor inżynier?
Proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, Podkarpacie jest regionem szczególnym. Dla nas oczywiście, bo pochodzimy z Podkarpacia, jest to ziemia droższa od innych, ale na Podkarpaciu możemy cieszyć się tym, że chociażby mamy Bieszczady, mamy Zalew Soliński, mamy sporo atrakcji turystycznych, mamy zdrowe jedzenie podkarpackie oraz mamy samorządowców, którzy są aktywnymi samorządowcami, są gotowi do działania, są gotowi do pracy. Ja ze swojej strony bardzo się cieszę, że u nas na Podkarpaciu z wielkimi sukcesami wdrażane są programy prorozwojowe dla obszarów wiejskich. Mam tu na myśli chociażby program rozwoju obszarów wiejskich, który jest realizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, także przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I mamy również parlamentarzystów, którzy są zaangażowani w sprawy rolnictwa, w sprawy produkcji rolnej. I z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam pana senatora Zdzisława Pupę, z którym współpracujemy. Ta współpraca od lat układa się bardzo dobrze i jest to parlamentarzysta, dla którego naprawdę sprawy rolnictwa są bardzo ważne, są bliskie. Ale chciałbym, proszę Państwa, powiedzieć przy okazji właśnie programu rozwoju obszarów wiejskich o pracach z zakresu scalenia gruntów, które także wpływają na jakość życia, na jakość gospodarowania w naszym województwie. Na nasze województwo było przeznaczone w bieżącej perspektywie 550 milionów złotych na właśnie pracę z zakresu scalenia gruntów w ramach PROW-u. Poza scaleniami gruntów na tę jakość życia wpływają także realizowane zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej właśnie na terenach wiejskich, czy środki także z programu rozwoju obszarów wiejskich na budowę, modernizację dróg lokalnych. Tych środków, proszę Państwa, jest bardzo dużo. Tak jak powiedziałem, mamy największą alokację w skali całego kraju, ale do tego, aby móc skorzystać z tych środków, bardzo ważne jest, abyśmy mieli ludzi, którzy będą umieli sięgać po te środki, którzy będą umieli zadbać o nasz interes. I uważam, że to jest właśnie kluczem do sukcesu. Odpowiednio przygotowani ludzie, chętni do pracy, plus możliwości aplikowania o środki.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon, prosimy, halo.
Tak, pan.
Jesteśmy, prosimy. Kto do nas telefonuje?
Maria z Podkarpacia.
Prosimy, pani Maria.
Do pana Karola, doktora Karola, chciałam zapytać, jak wyobraża sobie scalenie gruntu na przykład w gminie Sokołów, skoro my mamy tam ziemię, gliny, piachy? Kto by dostał piasek, by można posadzić warzyw? Jak to jest możliwe?
Dziękujemy, pani Mario. Dziękuję. I oddajemy już głos panu doktorowi.
Szanowna pani Mario, temat scaleń gruntów jest tematem szerokim jak rzeka. Ja postaram się odpowiedzieć na to pytanie w sposób najprostszy. Otóż po wszczęciu postępowania scaleniowego, kiedy już to postępowanie scaleniowe na terenie danej miejscowości się rozpoczyna, jest wykonywany tak zwany szacunek gruntów. Ten szacunek gruntów jest to wycena, ale nie w kwotach pieniężnych, ale jest to wycena punktowa. Wszystkie grunty są wyceniane pod względem na przykład przydatności do produkcji rolniczej, położenia względem środka miejscowości. I wiele kryteriów innych może być wziętych pod uwagę, które to kryteria będą wybrane i przyjęte na zebraniu uczestników scalenia. Ideą scalenia, o której wprost mówi ustawa z 1982 roku o scaleniach i wymianie gruntów, jest poprawa warunków gospodarowania w rolnictwie i w leśnictwie, ale głównie mówimy o rolnictwie. I proszę Państwa, cała sztuka w tym wielkim przedsięwzięciu urządzeniowo-rolnym polega na tym, aby geodeta, projektant, mając na uwadze właśnie szacunek gruntów dokonany przed scaleniem, tak zaprojektował nowe położenie działek na obiekcie poscaleniowym, aby ta suma punktowa, którą miały osoby, właścicielowie poszczególnych gospodarstw, przed scaleniem równała się tej sumie punktowej, którą otrzymają ludzie po scaleniu. Jakby tego było mało, to proszę Państwa, jednym z etapem scalenia gruntów jest tak zwana ustawka. Wtedy spotykają się wszyscy właścicielowie nieruchomości, każdy jest indywidualnie zapraszany do geodety projektanta i wspólnie z geodetą projektantem są dokonywane uzgodnienia odnośnie położenia działek właśnie na nowo projektowanym obiekcie scaleniowym. Krótko mówiąc, przed scaleniem jest dokonywany szacunek, tak jakby wycena całego gospodarstwa w formie punktowej i po scaleniu ta suma punktów również ma się zgadzać.
Scalenie, gdy mam kilka działek, czy gdy mam jedną działkę?
Proszę ojca, scaleniem z zasady objęta jest cała miejscowość. Jeżeli właściciel nieruchomości wyrazi taką wolę, aby ta działka, którą posiada, jeżeli mówimy o jednej działce, nie zmieniła swojego położenia, krótko mówiąc, żeby został w tych samych granicach, w których był przed scaleniem, to jest to również możliwe.
Dziękuję bardzo. Czy w tym temacie pierwszym, skąd się biorą te różnice?
No to jeżeli można, to może ja, szanowni Janusz państwo. Skotowski. Na pewno to, co ojciec wymienił, różne wpływ różnych czynników na zasobność gminy, na to, jak gmina funkcjonuje, na pewno jest w tym dużo racji, bo w każdym przypadku można by znaleźć przykłady, że tak jest. U nas, bo najbardziej to mogę porównać powiat rzeszowski, poszczególne gminy w nich, część północna powiatu rzeszowskiego jest tą bogatszą, część południowa jest biedniejszą. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby tak jak kiedyś w Stanach, tam były walki północy z południem. My raczej ze sobą współpracujemy. Natomiast wynika to z prostych rzeczy. Na północ od Rzeszowa jest Kotlina Sandomierska i teren płaski. Na południe od Rzeszowa jest już Pogórze Dynowskie, teren pofałdowany. I tam po prostu w tej północnej części łatwiej znaleźć wiele hektarów, które mogą być przeznaczone pod działalność gospodarczą, czego dowodem są chociażby różnego rodzaju właśnie centra działalności gospodarczej, różnego rodzaju duże firmy, które się pojawiają. Też są takie elementy, jak chociażby lotnisko, które jest w Jasionce w gminie Trzebownisko. Wokół lotniska rozrósł się cały park gospodarczy i naprawdę bardzo duże środki tam płyną. Co zresztą kiedyś wójtowi, koledze z Trzebowniska powiedziałem, że nie będę mu wymawiał jego dochodów, ponieważ on razem z tymi dochodami ma jeszcze również i różnego rodzaju problemy. Na przykład w pandemii, gdzie te przedsiębiorstwa z powodu tarczy miały obniżone płatności podatkowe, to on od razu tak samo to bardzo odczuł, my znacznie mniej. W naszym terenie. Po prostu do każdego terenu trzeba znaleźć jakiś pomysł, jakiś plan i próbować w tym działać. A że oczywiście, tak jak ja wspomniałem, pomoc na przykład, czy tutaj senatora, czy pana Karola, czy pomoc innych parlamentarzystów, na pewno też jest zawsze potrzebna. Chociaż powiem, że akurat w naszym powiecie nie zauważałem tego, żeby były jakieś takie kryteria dofinansowania gmin ze względów, jak to niektórzy mówią, politycznych, bo znam gminy zarządzane przez, też mogę powiedzieć, może kolegów nawet i samorządowców z PSL-u, które bardzo się rozwijają i tam również zarówno starostwo, jak i władze wojewódzkie lokują czy swoje inwestycje, czy przyszłe inwestycje i nie wpływa to na to, że akurat tam ktoś z innej, jak to się mówi, opcji zarządza gminą. Rzecz w tym, żeby były zarządzane. I tu na pewno jest racja, że od tego, jak się gminą zarządza, jak się jest otwarty na innych, otwarty na współpracę, tak można również i tą gminę podnieść wyżej, jeżeli chodzi o życie w gminie, o dogodności różne dla mieszkańców i można dla tej gminy zyskać wiele i tak jak też i kolega Mieczysław podkreślał, akurat w naszym terenie może są te właśnie bardzo dobre przykłady, gdzie ludzie zarządzający są osobami naprawdę pracującymi dla innych i chcącymi, starającymi się bardzo aktywnymi, ażeby gminy coraz lepiej wyglądały.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca prowadzącego i panów samorządu. Chciałam powiedzieć, że miałam nie dzwonić, ale przepraszam, bo to nie jest, znaczy chciałam powiedzieć, że ja jestem z Warszawy, gdzie samorząd nie mówi tak, jakoś widzę, że z takim szacunkiem państwo mówią o tych ludziach, o swojej pracy. No inna rzeczywistość. U nas zwłaszcza ludzie nie mający własności, mający te mieszkania komunalne, są tak traktowani, no gorzej niż inni, ale ja nie o tym chciałam mówić. Chciałam powiedzieć, że dzięki Radiu Maryja, rodzinie Radia Maryja, poznałam w Podkarpacie poprzez z Dobieszyna panią Marię Gancarz. I poznałam tych ludzi, na razie, znaczy miałam zaproszenie, bo panowie mówili też o atrakcjach. Otóż bardzo blisko Dobieszyna Żarnowiec jest, gdzie Maria Konopnicka napisała Rotę przecież, a niedaleko od Rzykoń, gdzie Fredro napisał Zemstę. I zapraszano mnie, bo co roku właśnie pandemia przerwała te obchody, ale zawsze we wrześniu, zdaje się, są takie dni, w których przyjeżdżają nawet opery i tam właśnie w Żarnowcu czci się to wspomnienie o Marii Konopnickiej. Ale dlaczego też zadzwoniłam, że ci ludzie z Podkarpacia, przepraszam, tak uogólniam, ale poznałam ich trochę, nie jadąc tam nawet. Jest taka prostolinijność, jest pracowitość, jest taka serdeczność i jakaś prostota serca. I ja na przykład zawsze jak z panią Marią Gancarz, którą pozdrawiam, i jej córkę, panią Stasiczak i jeszcze pana Fariona, który stracił żonę, to tam mieszka blisko w Dobieszynie. Rozmawiamy o tym, jak ona do kościoła poszła albo wróciła. I jak ja to rozmawiam, to tak mi się ta rzeczywistość warszawska, która jest pełna napuszenia jakiegoś, takiego trochę czasem cynizmu. Tak mi się to wygładza. I ja chciałam serdecznie pozdrowić Podkarpacie i przepraszam, że to trochę nie na temat. I pozdrowić też te miejsca, które chciałabym jeszcze za życia zobaczyć, bo mam zaproszenia, ale jestem chora i nie mogę tam jechać. I życzę Państwu dobrej pracy wśród tych dobrych ludzi, serdecznych. No i wszystkiego najlepszego.
Dziękuję Pani Mario, z Panem Bogiem. No, panowie chwalą Was.
No to taki miód do serca się wlewa, jak to się mówi.
My również Panią bardzo serdecznie pozdrawiamy.
I dziękujemy za taką ocenę.
Myśmy się wcześniej chwalili, tak? Byliśmy dumni z Podkarpacia i to słowo jakby potwierdzało, także to jest jakby bardzo cenne słowo. Tutaj skierowane do nas i do Podkarpacia oczywiście. Natomiast nie tylko jest pięknie na Podkarpaciu kulturalnie, ale jest również i bezpiecznie. Jest bezpiecznie. Jesteśmy w czołówce województw w kraju, gdzie mamy pod względem ilości ochotniczych straży pożarnych, bardzo dobrze usprzętowionych, które między sobą rywalizują, podnosząc właśnie swoje tutaj możliwości, a te bardzo szereg... wpisuje się bardzo wiele akcji. Ochotnicza Straż Pożarna to dawniej była z nazwy do pożarów, a dzisiaj to w zasadzie do wszystkiego jest. Także, że świetnie się sprawują i chcę tutaj właśnie podkreślić, bo to są ludzie, którzy naprawdę oddani dla drugich ludzi służą. I ja mam do tego przykład na co dzień, bo w naszej gminie jest bardzo dużo właśnie tych jednostek, które są prężnie działające. I to na ten temat może tyle. Natomiast jeszcze do wcześniejszego pytania może jedno zdanie, że żeby się to wszystko rozwijało, to nie jest to potrzebnych jest wiele rzeczy oczywiście. Przede wszystkim ludzie, ale oczywiście inwestycje krajowe, rządowe, które powodują te drogi szybkiego ruchu, autostrady, gdzie powstają węzły, a przy węzłach od razu się przedsiębiorcy... możliwość przedsiębiorczości i to jest tą wartością dodaną, że my to właśnie zauważamy ostatnio u nas tam na tej ścianie wschodniej, na Podkarpaciu. Zauważamy, że te tereny znacznie zyskają na wartości. Jest zainteresowanie przedsiębiorców nie tylko krajowych, ale również zagranicznych, ale tutaj też trzeba podkreślić, że odpowiednie instytucje dbają o to właśnie, szukają tych przedsiębiorców. I w związku z tym, że że mamy tą dolinę lotniczą, nie? To też jest ta wartość dodana, bo tam wiele firm z technologią, najnowszą technologią pracuje, gdzie akurat te uczelnie nasze mogą tam swoich absolwentów lokować do pracy. Także to wszystko razem, wspólnie, to się sumuje pięknie i to jest wszystko ta całość, żeby to było pozytywnie rozwijało się.
Dziękujemy bardzo. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, witam ojca prowadzącego i szanownych gości. Ja mam takie pytanie, bo dzisiaj
kto
właśnie
do nas
mamy
telefonuje?
Temat samorządowców, mówi i na ten temat, jaki jest wpływ, mówi w powiecie, mówi w województwie, mówi, wiem, że województwo zachodnio-podkarpackie jest bardzo, mówię, dużo odsetek ludzi wierzących, a czy mówisz, samorządowcy mają taki jakiś wpływ, bo to akurat jest sytuacja, bo mówi, mam akurat tam rodzinę, wujka, akurat chodzi o sam Rzeszów, gdzie mówi, prezydentem był pan Andrzej Ferenc i chodziło o to, że są wydawane pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczym osobom, które były zamieszane wcześniej w kluby nocne, który jest na ulicy na przykład 3 maja 13, tu za ścianą jest kościół rzymskokatolicki świętej rodziny, a ci bracia właśnie Rysicz byli skazani 1,5 rokiem chyba z więzienia, gdzieś tam jeszcze poszli na układ z prokuratorem, jeszcze dostali mniejszy...
Wie pan co, no bądźmy ostrożni, szanując Radio Maryja, zwłaszcza, ponieważ jeżeli zaczynamy wymieniać imiona, nazwiska na antenie, to nie wiem, w jaki sposób przyjmować pański głos, na ile on jest odpowiedzialny, jeżeli chodzi o pańską wypowiedź, to pan odpowiada za swoje słowa, ale nie chciałbym, by pańską wypowiedzią obarczyć Radio Maryja o jakieś oskarżenia. I wiemy, że wszelkie takie sytuacje, które się nam nie podobają, możemy zgłaszać taką drogą oficjalną. Radio Maryja jest tutaj wielkim takim głosem wzajemnego zaufania i wielkiej odpowiedzialności. Jeżeli jakąś sprawą ma Radio Maryja się zająć, mamy taki reportaż interwencyjny po stronie prawdy, gdzie weryfikujemy w danej rzeczywistości, wysłuchujemy dwóch stron, tym bardziej, że pan od razu rozpoczął swoją wypowiedź, nie przedstawiając się, a jednocześnie rzucając oskarżeniami w stosunku do konkretnych osób. Postaramy się tutaj odpowiedzieć, ale już nie tak szczegółowo, jakby pan może sobie życzył, na takie sytuacje, no, związane tutaj, rozumiem, z prowadzeniem działalności, które są działalnością, no i teraz tak, zgodną z prawem, czy niezgodną z prawem, zgodną z obyczajowością, czy niezgodne z tą obyczajowością. Nie wiem, który z panów się jakoś podejmie.
Bo na ulicy 3 maja jest kościół Świętego Krzyża, a nie wezwanie takie, jakie zostało przez tego pana wymienione. Z jednej strony kościoła jest pierwsze liceum ogólnokształcące, z drugiej strony jest muzeum, więc myślę, że ten pan troszeczkę może pomylił adresy, może chodziło o jakiś inny kościół, ale na pewno na 3 maja sąsiedztwo w takiego lokalu, o jakim on wspominał, no to tutaj nie byłoby bardzo możliwe.
Na pewno taką sprawę można zgłosić policji, do prokuratury. No i w ten sposób szukać rozwiązań. Nie chcielibyśmy uczestniczyć w obmowie albo w oszczerstwie. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pani Mariola Smysłowic, ze względu właśnie na miejscowość w Podkarpacie, do samorządów i w ogóle sołtysów, chciałabym powiedzieć, żeby ta perełka była tak zachowana, jak jest zachowana. Tam można naprawdę odpocząć. To jest nasze piękno i to jest coś pięknego. I Bachlewa, Stara Wieś, i Terka, i Wonicz Zdrój, i naprawdę miasto piastowe, to jest coś pięknego, żeby tak piastowali, jak to miasto wygląda, jak ta wieś wygląda, i cały szacunek dla, naprawdę dla samorządców i dla wszystkich. Serdeczny Bóg zapłać, żeby po prostu tego nie zniszczyć, bo to jest coś pięknego. Jak tam się jedzie, to po prostu oczy płaczą, że jest coś takiego pięknego. Bóg zapłać. Ojcze.
Dziękujemy.
Z
Panem Bogiem. Chwalą po raz kolejny. Pan doktor Karolin.
Tak, chwalą po raz kolejny. Jest to bardzo miłe i ja też chciałbym powiedzieć o pewnej wyjątkowej uroczystości, która będzie miała miejsce na Podkarpaciu, w Markowej. Piękna gmina, piękna miejscowość, a mianowicie 10 września będzie ogłoszona beatyfikacja rodziny Ulmów. Będą właśnie piękne uroczystości w Markowej i pierwszy raz w historii Kościoła nastąpi beatyfikacja nienarodzonego dziecka, i to właśnie z rodziny podkarpackiej.
Ale już poczętego. Już poczętego. Jak słyszymy, wiele, wiele osób tutaj na Podkarpaciu odpoczywam, tu znajduję jakieś chwile wytchnienia, chwile wzruszenia, wspomniany Łańcut, ale też wspomniany Leżajsk, miejsce piastowe, to myślę, że też, co możemy jeszcze wspomnieć, Dukle, panowie.
No, mamy cały czas jeszcze i zabytki. Przemyśl, który no, jest pełen zabytków, obok Krasiczyn, który jest wspaniały. Mamy
Kalwarię
rzeczy,
Pacławską.
No, Kalwaria Pacławska to tak samo po Kalwarii Zebrzydowskiej. Dla nas to jest takie drugie miejsce kalwaryjskie. Natomiast no, tak samo i powstają, czy są no, na przykład w Krośnie chociażby Huta Szkła i przy tym muzeum, które no, ostatnio od nas była tam wycieczka, no ludzie zachwyceni tym. No są i inne, no muzea tak samo. Są różnego rodzaju na przykład miejsca, gdzie można oglądać dawne zabytki, jakie są i wiejskie były i w jaki sposób dawniej ludzie żyli, czy też no, no i inne muzea. Także tych takich pamiątek, no nie mówiąc, a może mówiąc właśnie, bo o tym trzeba mówić, o różnego rodzaju sanktuariach, no na terenie bardzo bliskim tutaj w gminie Tyczyn znajduje się sanktuarium w Borku Starym Matki Bożej Różańcowej, tak zwana Góra Różańcowa. Niedaleko w Chyżnym kolejne sanktuarium, w Chmielniku kolejne sanktuarium na bardzo niedługim terenie, niewielkiej odległości. Nawet kiedyś był taki plan, no na razie nie udało się na to środków zdobyć, ażeby właśnie robić taki szlak pielgrzymkowy po sanktuariach właśnie tutaj na południe od Rzeszowa. I na pewno by było możliwe no wiele takich pięknych sanktuariów po pierwsze oglądać dla oka, ale przede wszystkim dla ducha, tak samo no wyprosić tutaj łaski dla siebie, dla rodziny, bo z tego te sanktuaria słyną.
Także należy wspomnieć o klasztorze ojców Bernardynów w Leżańsku i o cudownym wizerunku Matki Bożej Pocieszenia Leżańskiej.
O organach w Leżańsku.
Tak jest, o organach w Leżańsku, przepięknych.
Tak, myślę, że wiele takich miejsc byśmy odnaleźli. Panowie, samorząd w służbie środowisk lokalnych. Myślę, że jedną z trudności w samorządzie, po telefonie pani Marioli, i tu rodzi się kolejne pytanie, a mianowicie jak zachować to, co jest dziedzictwem, tradycją, historią, to, co jest takim sentymentalnym wspomnieniem tego, jak było, z tą innowacyjnością i nowoczesnością, na której, nie oszukujmy się, wszyscy chcemy i wręcz dla tej nowoczesności, dla tych udogodnień życia przecież no, pracujemy, jesteśmy. A zatem jak pogodzić w samorządzie, w tym, który panowie reprezentują w tych regionach, za które panowie odpowiadają, jak pogodzić zachowanie tej tradycji, historii z otwarciem się na nowoczesne rozwiązania, które no już nie będzie widać na przykład strzechy, a będzie już widać panel fotowoltaiczny. Pan doktor.
Tak, chciałbym zaznaczyć, że Samorząd Województwa Podkarpackiego również widzi potrzebę przeznaczania środków na prace konserwatorskie na zabytkach. Co roku jako samorząd przeznaczamy środki, kierując je właśnie na renowację najbardziej potrzebujących takich prac, zabiegów budowlanych, obiekty na terenie Podkarpacia. Bardzo dużo takich środków trafia chociażby do Przemyśla, gdzie Przemyśl jest tą naszą podkarpacką perełką, jeżeli chodzi o zabytki, ale także samorządy włączają się chociażby w ratowanie, w próbę ratowania miejsc, które zapisały się w pamięci i są miejscami ważnymi dla lokalnych społeczności. Mam tu na myśli chociażby stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczące ratowania browaru w Leżańsku. Jest to zakład z wieloletnią tradycją. Tradycje browarnicze w Leżańsku sięgają XVI wieku i w tym momencie browar jest własnością koncernu zachodniego, który zgłosił proces likwidacji, wygaszenia produkcji piwa w Leżańsku. Jest to, można powiedzieć, tragedia dla wielu mieszkańców Leżańska, dla wielu rodzin. W browarze zatrudnionych jest ponad 100 osób, ale włączając w to rodziny, to możemy śmiało mówić, że jest to zakład, który dostarcza utrzymania około 1000 osób. I Samorząd Województwa Podkarpackiego właśnie widząc szczególne znaczenie, nie tylko gospodarcze, ale także w postaci tradycji na terenie miasta Leżańsk, podejmuje działania mające na celu ratowanie tego zakładu pracy oraz, można tak powiedzieć, znaku towarowego charakterystycznego dla naszego regionu.
Odbierzemy kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Tu dzwoni Krystyna Żagania. Dziękuję serdecznie księdzu i szanownym gościom, którzy są obecni w studio, za piękną audycję, ponieważ moja mamusia pochodziła z tamtych stron, z Woli Rafałowskiej, także ja znam Tyczyń, bo byłam tam, byłam w Łańcucie, w Rzeszowie i słucham naprawdę z przyjemnością i nawet do rodziny zadzwoniłam z tamtych, no co mieszkają w tamtej okolicy, tam w Rzeszowskim, żeby też słuchali. Naprawdę przepiękna jest audycja i tak jak pani Maria z Warszawy powiedziała, że pragnęłaby tam pojechać, również serdecznie ją zachęcam, żeby pojechała, bo naprawdę jest cudowne powietrze, klimat, piękne góry, pagóry. Zawsze właśnie marzę, żeby ponownie pojechać, bo zawsze co roku z moją mamusią jeździłyśmy tam do rodziny, bo mamusia miała tam siostry, znam Krzemienicę, też byłam. Także dziękuję naprawdę za tą audycję i polecam, żeby właśnie ludzie odwiedzali Podkarpacie, bo jest fajne, świeże powietrze, klimat wspaniały, bardzo dobrzy ludzie, przyjaźni. Także serdecznie dziękuję za tą audycję. Naprawdę
dziękujemy bardzo za telefon. Dziękujemy i też za taką pozytywną reklamę o audycjach w Radiu Maryja. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca.
Troszeczkę bliżej, o właśnie, bliżej słuchawki.
Witam ojca Benedykta i panów tutaj w studiu. gości. I Daniel dzwoni z Wielkiej Brytanii, jeszcze wielkiej. Ja mam takie pytanie, czy samorządy mogą sobie poradzić bez pieniędzy z KPO? Bo te KPO dla mnie to jest śmieszne. To jest jakieś tam wykorzystywanie tych kamieni milowych. Dla mnie kamienie milowe to jest tak. PSL, Platforma i reszta tych komuchów tam, co wokół tego siedzą. I ja tego nie rozumiem w ogóle. Jak można blokować pieniądze, które nam się słusznie należą, bo płacimy składki, a poza tym i tak, jak weźmiemy te pieniądze z KPO, to musimy spłacać o wiele, wiele więcej jakiegoś tam kredytu czy czegoś, bo kiedyś widziałem, jak pan Ziobro mówił o tym i tak posłowie z Solidarnej Polski i tak dalej. Także, panowie, jedno proste pytanie. Czy jest nam to potrzebne? Czy nie damy sobie rady bez tego KPO, które... Dla mnie to
Panie
jest
Danielu, dziękuję za pytanie. Nie ta audycja, ale może pan doktor Karol Orzuk.
Czcigodny ojcze, szanowni państwo radiosłuchacze, tak jak powiedziałem, państwa członkowskie zobowiązały się do solidarnej spłaty zaciągniętych pożyczek. Przypomnijmy, że z Funduszu Odbudowy mamy do czynienia z pieniędzmi w formie dotacji, to jest prawie 107 miliardów złotych i w formie pożyczek tych pieniędzy jest zdecydowanie mniej, bo to jest 51,5 miliarda złotych. I tak jak zostało powiedziane, istnieje poważna obawa, że Komisja Europejska, stwarzając nam różne przeszkody, tak zwane kamienie milowe, może nam zablokować dostęp do tych środków z Krajowego Planu Odbudowy, ale te środki z Krajowego Planu Odbudowy poza tą formą, poza formą pożyczkową wchodzą do pieniędzy, które otrzymujemy każdego roku z Unii Europejskiej. Trudno jest mi odpowiedzieć, czy jesteśmy sobie w stanie poradzić bez tych pieniędzy.
Jedno jest pewne, że jeżeli nie otrzymamy, czy nie wywalczymy, to będziemy musieli tak czy inaczej je spłacić.
Istnieje takie ryzyko.
Samorząd w służbie środowisk lokalnych, panowie. Samorząd, czyli kto, czyli co, spróbujmy w dwóch zdaniach podsumować dzisiejsze nasze spotkanie. Co powinniśmy wiedzieć o samorządzie i jak powinniśmy angażować się w życie samorządowe? Janusz Skotnicki?
Szanowni Państwo, samorząd powstał na bazie odpowiedniego terenu, gmina, powiat, województwo. Ja z chęcią wracam do tego, w jaki sposób określana jest gmina, w jaki sposób właściwie prawnie ona funkcjonuje. Gmina to jest grupa ludzi zamieszkująca dany teren razem z tym terenem, także często ludzie, mówiąc gmina, utożsamiają to z urzędem, utożsamiają, załóżmy, z wójtem, burmistrzem, a to jesteśmy my wszyscy zamieszkujący ten teren, w naszym przypadku te cztery miejscowości. A więc oczywiście zadania gminy, jeżeli są, to są zadania mieszkańców. Ci mieszkańcy wybierają radę, w naszym przypadku radę miejską, 15 osób, wybierają burmistrza, wybierają sołtysów, rady sołeckie i tym osobom powierzają reprezentowanie, więc jak gdyby tutaj ta nazwa samorząd skupia się bardziej właśnie na tych osobach. Natomiast to, co już tutaj padło, przede wszystkim wybór osób, którzy mają decydować, czyli ten samorząd, jest realizowany poprzez wybory. W tej chwili na przykład również zmienia się w pewien sposób możliwość odwoływania czy kolejnych wyborów, jeżeli ktoś jest w trakcie kadencji niezadowolony z samorządu. Także no, ta samorządność leży w rękach mieszkańców, leży w rękach ludzi, oczywiście reprezentowanych już na poszczególnych dalszych szczeblach przez no, tych, którzy zostali wybrani, no bo powiedzmy jako burmistrz reprezentuje tą gminę na zewnątrz, to jest w ten sposób zapisane, współpracuje z innymi wójtami, burmistrzami z powiatu, w powiecie tam decydujemy, gdzie znowu jest odrębne są wybory, odrębny samorząd powiatowy, czy współpracujemy z radnymi z Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Bardzo gorąco dziękuję. Pan Mieczysław Miazga.
Oczywiście tutaj jest potrzeba zgody różnych środowisk i stowarzyszeń, bo tu można wiele osiągnąć, jak zgoda buduje. I tutaj właśnie jest to bardzo ważne. Znam środowiska, gdzie właśnie poprzez te różne poróżnienia no jakby w miejscu troszkę bardziej stoją. Także to jest bardzo cenne. Ja bazuję tutaj na opinii, ciągle tutaj zmierzam do mojego sołectwa, bo to mi najbliższe, nie? W ostatnim czasie i tak dalej. To właśnie u nas wszystkie te stowarzyszenia, Straż Pożarna, Klub Sportowy, koła gospodyń, których jest dwa, i również i rada parafialna, i ksiądz proboszcz, i wszyscy razem w jedno dmuchamy, jest takie powiedzenie. Razem rozmawiamy, uzgadniamy, i to jednak są te efekty. I życzę, żeby właśnie tak było w dalszym ciągu i innym jednostkom również. Natomiast jeszcze może jedno zdanie, jak co było wcześniej tutaj, taki temat, który jak sobie z tą nowoczesnością obronić te tradycje i kulturę. Oczywiście, właśnie te koła gospodyń, które w tej chwili aby się ożywiły, to jest właśnie jedno z takich działań, żeby właśnie zachować tą tradycję i kulturę w tych środowiskach, poprzez właśnie wiele inicjatyw, które właśnie te koła i samorządy też wspólnie jakby wywołują pewne tematy, organizują, bo powiem tak, że w Górnie już po raz 15 w tym roku będzie Festiwal Podkarpackich Smaków. To właśnie żywność, zdrowa, dobra żywność jest tam promowana i wszyscy mogą tu przyjechać, i firmy produkujące, jak i również koła gospodyń, a Podkarpacie jest wiodące, jeśli chodzi o na liście ministra rolnictwa najwięcej mamy zgłoszonych produktów tradycyjnych, czyli to też coś to mówi. Oczywiście można było tu długo na ten temat mówić, ale no czas nie pozwala, także dziękuję bardzo.
I pan doktor inżynier Karol Orzuk.
Szanowni Państwo, samorząd to jest grupa ludzi zamieszkujących dany teren z tym terenem, tak jak powiedział pan burmistrz, to są ludzie wybrani przez ludzi, którzy mają pracować dla tych ludzi, dla swoich wyborców. I bardzo ważne jest, abyśmy wybierali tych, którzy będą godnie nas reprezentowali, którzy będą potrafili pracować i współpracować, bo bez dobrej współpracy, bez chęci współpracy i umiejętności współpracy niewiele da się zrobić. Ludzi, którzy pamiętają o tym, kim są, są przywiązani do tradycji, do kultury, do kościoła, którzy będą nas prowadzili w przyszłość, ale pamiętając o przeszłości.
I panowie, pozdrowienia. Pan doktor inżynier Karol Orzuk. Kogo pan pozdrawia?
Bardzo serdecznie pozdrawiam pana senatora Zdzisława Pupę. Tak jak powiedziałem, z panem senatorem współpracujemy od wielu lat. Jest to osoba zaangażowana w sprawy Podkarpacia, w sprawy rolnictwa. Pozdrawiam moją małżonkę i córkę Klarę.
Pan Mieczysław Miazga.
Ja również pozdrawiam senatora Pupę, jak również senatora Orzoga. Oczywiście rodzinę. Szczególnie tutaj sołtysa wsi Górno, który jest wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Sokołowie, bo właśnie on jest wieloletnim sołtysem i on właśnie ciągnie to nasze sołectwo też w pozytywnym kierunku, a jako skromny członek Rady Sołeckiej pragnę pozdrowić właśnie członków Rady Sołeckiej, ochotnicze straż pożarną, koła gospodyń i wszystkich ludzi, którzy słuchają dzisiaj nas tutaj.
Dziękujemy. Dziękuję. I pan Janusz Skotnicki?
No tutaj tak dużo by było osób do pozdrowienia, że może ja się ograniczę pozdrawiając moją kochaną żonę, którą mam nadzieję, że słucha, bo tak zapowiedziała. No i całe Podkarpacie, bo naprawdę ludzie na całym Podkarpaciu warci są tego, ażeby te pozdrowienia przesłać do nich.
Od żony życzymy jak najlepszych recenzji po powrocie do domu.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Janusz Skotnicki, burmistrz Tyczyna, Mieczysław Miazga, samorządowiec, były poseł, wiceprezes zarządu Podkarpackiego Centrum Handlowego Agrohurt S.A. i doktor inżynier Karol Orzuk, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, samorząd w służbie środowisk lokalnych. Dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję też Państwu za współtworzenie rozmów niedokończonych.